Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam. Ja z gorącym apelem do panów drogowców, którzy na wysokości Dolnej Odry łatali drogę, żeby tam wrócili i załatali te dwa śmieszne placki, które zostawili na drodze. No przecież to jest żenada, panowie. I nie pozdrawiam.
Panowie, a my was pozdrawiamy i wszystkich słuchaczy również. Namawiamy do comebacku w to miejsce, o którym słuchaczka mówiła. Jest środa, 27 czerwca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik, Patrycja Zielonka przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-36 to nasz telefon do studia. Czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A teraz może byśmy coś zjedli? Może łososia?
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy temat się nadaje do czasu reakcji, ale to jak panowie uznacie. Jest promocja łososia. Łosoś się pięknie nazywa Jurajski. I teraz mam w związku z tym pytanie, czy... Bo Jurajski to się kojarzy z dziewiczym terenem czystości w jakieś strumienie potoki nieskażone niczym. I po prostu czy on jest gdzieś tam złapany na wyżynie Parku Jurajskim, czy... To jest zwykły łosoś norweski, karmiony granulatem. Po prostu jest tylko zmieniona nazwa, żeby się lepiej sprzedał. Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Klienci drodzy, jeżeli w pewnej sieci natraficie na łososia jurajskiego, proszę zapytać sprzedawców, skąd taka nazwa. Czy to rzeczywiście od Parku Jurajskiego jakiś zmutowany, ogromny łosoś? Czy to zdrowy łosoś z dziewiczych terenów? Czy też właśnie ze zwykłej hodowli ino nazwa właśnie taka jurajska, żeby się lepiej sprzedawało? Czekamy na komentarze także w tej sprawie. 510-37-32 i 510-37-36. Dzisiaj wrócimy do protestu mieszkańców Rokity wobec masztu telefonii komórkowej, który staje w tej miejscowości. Mieszkańcy protestują. Porozmawiamy z jedną z mieszkanek. Przypomnę, że kilka dni temu naszym gościem była wójt gminy Przybiernów i rozmawialiśmy na ten temat. Okazuje się, że gmina niewiele może tutaj zrobić, jeżeli wszystkie dokumenty ma inwestor, a teren jest prywatny. Jeżeli są wszystkie zgody, to gmina nie może się nie zgodzić na lokalizację takiego masztu. Ale co mieszkańcy mogą zrobić? Czy tylko protestować? O tym w dalszej części naszej audycji. Porozmawiamy także o problemach starszego pana, który ze złamaniem był odsyłany ze szpitala. Konieczna była operacja. Okazuje się, że z powodu strajku anestezjologów nie można było tej operacji wykonać. Jaka jest sytuacja obecnie? O tym porozmawiamy z rzeczniczką Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Będzie oczywiście, tak jak zapowiadała Anna Arabska-Szmajdzińska, o drogach, a to dlatego, że przed nami sezon urlopowy. Niektórzy zaczęli już urlopy, ale bardzo dużo osób zacznie je w najbliższy weekend, bo 1 lipca, przypomnę, przypada w niedzielę. Czy drogi, które powinny być ukończone, zostaną ukończone, czy zostaną oddane do dyspozycji kierowców? O tym rozmowa już za kilka minut. No i wrócimy do sprawy szlabanów na Pomorzanach. Chodzi o szlabany chociażby przy ulicy Sierpowej. Tam brakuje miejsc do parkowania i według wielu mieszkańców na miejscach dla lokatorów parkują niepowołane osoby. No i część mieszkańców chciałaby wprowadzenia szlabanów. Co na to zarząd spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz? O tym także w dzisiejszej audycji. A teraz pytanie naszej słuchaczki. Dzisiaj nie znamy jeszcze na nie odpowiedzi.
Barbara dzwoni z Marszewy. Chciałam się dowiedzieć od państwa, gdzie można załatwić stację do pieca gazowego, do centralnego gazowego, iż zmieniam centralne węglowe na centralne gazowe. Proszę mnie poinformować, bo nie mogę się od nikogo niczego dowiedzieć. Ani w Marszewie, ani w powiecie, ani w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Dziękujemy. Również miłego dnia. Nasze kroki skierujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to tenże ma takie środki i być może zespół z gminą albo z powiatem coś organizuje. Chociaż pani mówiła, że sprawdzała i tam ani widu, ani słychu. Teraz propozycja dotycząca przejazdu kolejowego na ulicy Goleniowskiej. Od kilku dni ten przejazd nie działał w tym sensie, że uszkodzone były szlabany. Naszym gościem kilka dni temu był Zbigniew Wolny z PKP Polskie Linie Kolejowe. Mówił o tym, że rzeczywiście rogatki zostały uszkodzone. Było odpowiednie oznakowanie, ale mimo to kierowcy nie zwalniając przejeżdżali przez to przejście. Pan Zbigniew mówił także o tym, że kierowcy lekceważą znaki i pomimo, że jest już włączona sygnalizacja świetlna, mamy czerwone migające światło, że na przejazd nie wolno wjeżdżać, to pojazdy wjeżdżały. Potem chciały uciec z tego przejazdu kolejowego, bo rogatka z drugiej strony się zamknęła. Uszkadzali tę rogatkę, ale mamy dobrą informację. Od 10 już na przejeździe kolejowym przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie-Dąbiu rogatka działa i jedna i druga, jest to sprawne. Być może PKP Polskie Linie Kolejowe zamontują w tym miejscu kamery, żeby właśnie rejestrować tych kierowców, którzy łamią przepisy, wjeżdżają na przejazd kolejowy, kiedy już mają czerwone światło. I jeszcze komentarz w tej sprawie.
Witam serdecznie. A może by tak na przejazd kolejowy w Dąbiu zaprosić Straż Miejską albo policję i parę złotych by chłopaki zarobili do budżetu państwa? Skończyłoby się ładowanie na przejazd bez możliwości zjazdu z niego. Ewentualnie zaprosimy SOK, Służby Ochrony Kolei, z Czarną Wdową, czyli busem, który ma zainstalowane kamery i pilnuje bezpieczeństwa, ma możliwość nakładania mandatów, no a tych, co wyłamują rogatki, obciążać oczywiście kosztami ich uszkodzenia. Pozdrawiam.
Mówi pan, panie Piotrze, Czarna Wdowa. Czy to pana licencja poetycka? No, niezłe, niezłe. Rogatki już działają, ale warto, żeby rzeczywiście pojawiła się tam policja i przyjrzała się temu, jak kierowcy przejeżdżają przez strzeżony przejazd kolejowy, na którym działają już od dzisiaj, od godziny 10 szlabany. To jest czas reakcji, 12.13. Wracam do wczorajszej audycji. Wczoraj naszym gościem była Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Została wywołana do tablicy między innymi z powodu skargi naszej słuchaczki, która rano natrafiła na autobus, w którym nie było biletomatu. Na przystanku również był uszkodzony. Kierowca odmówił sprzedaży biletu, ponieważ nie były to te godziny 18.06, kiedy kierowca ma obowiązek sprzedaży biletu, jeżeli nie ma biletomatu albo jest uszkodzony. No i pojawił się problem. Pani Hanna Pieczyńska przypominała o tym, że mamy wiele, wiele możliwości zakupu biletu w różnych aplikacjach mobilnych, czy na podstawie karty Sky i tak dalej, i tak dalej. No i komentarzy na ten temat nie zabrakło. Posłuchajmy kilku z nich.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Dobrze, panie redaktorze, że przyznał się pan, że pan nie korzysta z komunikacji miejskiej, dlatego wybaczam. Odnośnie pańskiego stwierdzenia, że kierowcy powinni całą dobę sprzedawać bilety. Dobra, nie ma problemu, można. Chociaż w Warszawie od nowego roku bilety kierowcy nie sprzedają w autobusach i wszystko gra. Jakoś nie narzekają tam ludzie i też nie narzekają, jak tam pojechali. A wracając do tego tematu, że mają sprzedawać. No niech pan sobie wyobrazi, pierwsze z brzegu, linia 75, dworzec główny. Podjeżdża autobus, wsiada 40 osób do autobusu i podchodzą do kierowcy po zakup biletu. Zdaje pan sobie sprawę, ile trwa wydruk biletu i o której autobus odjedzie ze swojego przystanku? Bo to o to chodzi głównie. Nie, że niechęć sprzedaży. Nie, to nie chodzi o to. Jest tak rozkład napięty w każdej linii, że po prostu w momencie, kiedy podejdzie do kierowcy 3-4 osoby, a wiadomo, że kierowca nie może sprzedawać biletu w trakcie jazdy, serdecznie pozdrawiam.
Witam, Jarek, stały słuchacz ze Szczecina. Wszyscy mówią o tych biletach. To niech się ci pasażerowie ZDT i TM przejedzie do Berlina i zobaczy, jak tam to funkcjonuje. Tam bez względu na to, czy jest jeden pasażer bez biletu, czy 10, czy 15, wszyscy podchodzą do kierowcy, kierowca bez pośpiechu sprzedaje bilety i po nawet 5 minutach stania na przystanku, aż wszystkim sprzeda, dopiero rusza dalej. Nikt nie płacze, nikt nie krzyczy, nikt nie brzęczy, że szybko i jakoś to funkcjonuje. Dziękuję.
Dzień dobry, stary słuchacz Jacek. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że w Norwegii jest to rozwiązane w bardzo prosty sposób. Bilet na godzinę kupiony w automacie albo w kiosku, albo gdzieśkolwiek kosztuje 30 koron na godzinę, czyli 15 zł. A taki sam bilet kupiony u kierowcy, który zawsze można kupić oczywiście, kosztuje 50 koron, czyli no prawie dwa razy tyle. No i bardzo dużo ludzi, jak coś musi kupić, to sobie kupuje za 50 koron. A jak wie o tym, że będzie jechał na przykład jutro autobusem, no to sobie kupuje w automacie wcześniej, żeby zaoszczędzić tą prawie połowę ceny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Mieszkam ponad 100 kilometrów od Szczecina. Miałam przygotowane pieniądze. Ponoć na tramwajach miała być i autobusach informacja, czy jest w środku możliwość zakupienia biletu, czy nie. Gdyby nie młody człowiek, który mi pomógł, byłam z wnuczkiem na marginesie. Gdyby nie młody człowiek, który mi pomógł, bo miał przy sobie kartę, ja jemu dałam pieniądze, to nie mogłabym zakupić biletu. Nadal jest chaos w Szczecinie. A przypomnę, że Szczecin ma jedne z najwyższych kar za od niedawna uchwalone przez Radę Miasta kar za nieposiadanie biletu. To jest jakiś horror. Czy miasto i ZDITM zachęca do tego, żeby korzystać ze środków masowej komunikacji, czy też zniechęca? Bo ja odczuwam to jako zniechęcanie. Pozdrawiam serdecznie.
Tyle komentarzy na ten temat. 12:17 to jest czas reakcji, ale zawsze komentarze na każdy temat można zostawiać pod czujnym 510-37-32. A ja witam naszego pierwszego gościa. Jest nim Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie dyrektorze, wszystko zaczęło się 1 marca 2017 roku. Wtedy rozpoczęła się przebudowa tzw. Chociwelki, drogi 142, odcinek 22 km. Wykonawca Budimex, wartość kontraktu 42 miliony złotych. Już nie będę wspominał tutaj o kosztach wykupu gruntów i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, w każdym razie prace zostały ukończone. Proszę powiedzieć, co z podłączeniem tej drogi właśnie, drogi 142 do S3. Jak to wygląda? Czy ma pan jakieś dobre informacje dla nas, czy rzeczywiście 30 czerwca albo 1 lipca pojedziemy już drogą 142 wyremontowaną?
No tak, w poniedziałek odbyło się spotkanie pomiędzy Generalną Dyrekcją a nami. Rzeczywiście my swoje zadanie ukończyliśmy. Trwają drobne prace porządkowe, drobne prace jakieś tam przy tym drugim pasie, renowacje. Natomiast no, jest możliwość tak naprawdę puszczenia ruchu. No, ale nie ma możliwości włączenia się do węzła z drogą S3. Ustaliliśmy, że Generalna Dyrekcja swoje prace skończy około 5-6 lipca, jeżeli dobrze pójdzie. No i dla bezpieczeństwa wszystkich wstępnie ustaliliśmy datę na 9 lipca, że my otworzymy swoją drogę, bo proszę pamiętać, że my musimy wszystkie znaki zdjąć, całe oznakowanie, jeżeli chodzi o objazd przez Stargard. Przepraszam, sekundę przerwę, bo jestem na drodze, a tutaj wypadek był jakiś.
Dobrze, droga najważniejsza. Mam nadzieję, że ma pan zestaw głośnomówiący.
Tak, oczywiście, no jeszcze policja jest przede mną. Już kontynuuję. I my wstępnie ustaliliśmy na 9 roboczo. Ja oczywiście tą datę skonsultuję z panem marszałkiem, jutro, przypominam, mamy sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. I tak naprawdę jutro będę mógł dokładną datę i godzinę otwarcia naszej drogi do ruchu podać. Ale wszystko, zaznaczam, zależy od tego, czy firma Ergopol wyrobi się z przebudową tego odcinka drogi S3 i z przebudową tego węzła, tak żebyśmy mogli bezpiecznie podłączyć naszą drogę do ruchu, bo no, każdy z nas odpowie, że bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów i kierujących jest najważniejsze.
Czyli panie dyrektorze, państwo jesteście gotowi, ale tak bezpiecznie pan mówi, że 9 lipca być może uda się otworzyć wjazd na właśnie Chociwelkę od strony S3, tak?
Tak, jak już będę miał oficjalne informacje, to raz, że możemy telefonicznie to potwierdzić, powiedzmy w piątek, jeżeli z naszej strony, kiedy by to było. A druga sprawa, no tak jak państwo słyszą, my na pewno tą datę podamy na naszych stronach. Myślę, że ta data będzie też podana na stronach Województwa Zachodniopomorskiego, bo zawsze te wszystkie najważniejsze informacje są tam zamieszczane.
Umawiamy się w takim razie na piątek o kolejną garść ważnych i mam nadzieję dobrych informacji. Dziękuję za rozmowę. Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Do usłyszenia szerokiej drogi. A z nami jest Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, proszę powiedzieć po tym, co powiedział pan Michał Żuber. Jak to się stało, że wcześniej nie pomyślano o tym, że do 30 czerwca właśnie będą trwały prace na Chociwelce, drodze 142. One zostaną ukończone i wszystko powinno być już dopięte na ostatni guzik 30 czerwca. Skąd właśnie teraz okazuje się, że jednak podłączenie jednej drogi do drugiej, mówiąc kolokwialnie, odwleka w czasie oddanie tej inwestycji, czyli właśnie drogi 142 Chociwelki?
Jeżeli chodzi o węzeł Rzęśnica, bo tu o nim tak mówimy, no to jest bardzo specyficzne skrzyżowanie i tu najlepiej dla przebiegu tego ruchu jest właśnie podłączyć drogę wojewódzką 142 w takiej sytuacji, w której już będzie ta jezdnia w stronę Szczecina otwarta dla ruchu. Tu pewne warianty tych organizacji ruchu były również przygotowane na taką ewentualność, gdyby podłączenia w tej sytuacji, która jest obecnie. Natomiast no to nie ma jakby większego uzasadnienia, bo powodowałoby bardzo duże komplikacje w ruchu ze względu na przecinanie tego potoku pojazdów jadących od strony Świnoujścia przez pojazdy jadące przez drogą numer 142. Tym bardziej, że byłoby to jakaś rozwiązanie zupełnie tymczasowe, kwestia kilku dni. Także lepiej jest już włączyć drogę 142 w momencie, w którym będzie już ta jezdnia w stronę Szczecina autostrady A6 otwarta. To będzie dużo mniej problematyczne dla ruchu, również dużo bezpieczniejsze, także jest to na pewno dużo lepsze rozwiązanie.
Czy ten termin, o którym mówił dyrektor Żuber, 9 lipca, jest według pana realny?
Czyli jeżeli chodzi o prace, które są prowadzone na naszym odcinku na autostradzie 6, to obecnie jest już kończone wykonywanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej. Jutro te prace powinny się zakończyć i cała podbudowa bitumiczna powinna być gotowa i następnie zostanie wykonana warstwa wiążąca, także w przyszłym tygodniu ten odcinek powinien być gotowy do tego, żeby tymczasowo udostępnić dla ruchu jezdnię w kierunku Szczecina. Przy czym tu też taka uwaga, na tej jezdni w kierunku Szczecina będziemy mieli przynajmniej do końca lipca jeden pas ruchu, ponieważ będą jeszcze wykonywane roboty związane z barierami, z poboczem. Natomiast to rozwiązanie powinno w znaczący sposób usprawnić ruch wakacyjny, ponieważ wiemy, że te największe korki tworzą się na tym kierunku do Świnoujścia, a tam będziemy mieli dwa pasy ruchu po tej jezdni, po której obecnie jeździmy.
Panie Mateuszu, czy ja dobrze zrozumiałem, to, że właśnie jest opóźnienie w oddaniu kierowcom do dyspozycji drogi 142, wynika z tego opóźnienia też w przygotowaniu do przejezdności w obu kierunkach S3 na odcinku od węzła Dąbie do węzła Rzęśnica, tak? Jest to po prostu system naczyń połączonych.
A czy te zadania tak naprawdę najlepiej jak właśnie byłyby ze sobą zgrane, tak? Tak jak już wspomniałem, takie rozwiązanie, w którym podłączamy drogę 142 do tej jezdni już czynnej w kierunku Szczecina, to jest tak naprawdę takie podłączenie, z jakim mieliśmy
do czynienia. No tak, ale zgranie w czasie się nie udało.
Przed budową.
Zgranie w czasie się jednak nie udało, no bo wiedzieliśmy od dawna, że 30 czerwca zakończą się prace na drodze 142.
A czy zakończenie ogólnie rzecz biorąc prac wszystkich na drodze numer 6 na autostradzie A6 to jest kwestia jeszcze dalszej przyszłości, tak? Tu zostało to wprowadzone, to ułatwienie na czas wakacyjny, czyli otwarcie jezdni w kierunku Szczecina na czas wakacji, tak? No i to będzie zrealizowane w przyszłym tygodniu. Umożliwi to również bezpieczne podłączenie drogi wojewódzkiej numer 142 do autostrady A6.
Trzymam pana za słowo, czyli w przyszłym tygodniu powinniśmy, tak, jeżeli chodzi o odcinek Dąbie-Rzęśnica A6-S3, tutaj będziemy w stronę Szczecina jeździli jednym pasem do końca lipca, tak? Natomiast już w przyszłym tygodniu będziemy jeździli dwoma pasami w kierunku Świnoujścia.
A czy może być jeszcze tam pewne chwilowe zwężenie w rejonie przejścia dla zwierząt budowanego, natomiast to będzie w nakierunku do Świnoujścia sytuacja krótko trwała. Już będziemy mieli potem dwa pasy ruchu w kierunku na Świnoujście, także te utrudnienia w ruchu, te zatory drogowe, w szczególności w weekendy wakacyjne, powinny być znacząco mniejsze.
No i jeszcze pytanie o węzeł Goleniów Północ, S6. Tam mamy utrudnienia, zwężenia również, prawda? Czym kierowcy muszą uważać i uzbroić się w cierpliwość, bo na pewno będzie przynajmniej spowolnienie ruchu w najbliższy weekend i w późniejsze dni.
Czy jeżeli chodzi o węzeł Goleniów Północ, to tu mamy to zawężenie do jednego pasa ruchu dla obu kierunków, natomiast to utrudnienie do końca tego tygodnia, jeszcze przed weekendem, powinno zniknąć i będziemy mieli tam dwa pasy ruchu w każdą stronę. Powiem jeszcze o jednym utrudnieniu, które również jest dość sporo problematyczne, no to jest w rejonie miejscowości Redostowo i Kikorze, gdzie jest ruch wahadłowy w związku z budową węzła Osina i wykonywanym tam rondem, tam na tym odcinku pomiędzy Nowogardem a Goleniowem również kierowcy muszą trochę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ do wykonania tego elementów, tego ronda, po prostu niezbędny jest ruch wahadłowy w tym miejscu.
No i a propos jeszcze firmy Energopol, przypomnę, że 18 czerwca miała się zakończyć budowa obwodnicy Wałcza, opóźni się co najmniej rok, a wykonawca właśnie, czyli Energopol Szczecin, ma między innymi problemy z płatnościami dla podwykonawców. Tak będzie rzeczywiście, że rok opóźni się budowa obwodnicy Wałcza?
Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Wałcza, to wykonawca złożył do nas roszczenia związane również z kwestiami terminowymi. Prace są zaawansowane w około 70% i my oceniamy, że zakończenie tej realizacji, tej inwestycji to jest połowa przyszłego roku. Być może pewne elementy będą jakby oddawane do ruchu wcześniej, natomiast zakończenie całości to jest połowa przyszłego roku i tu ostatecznie to się zmaterializuje w aneksie, po tym jak zakończy się analiza złożonych przez wykonawcę roszczeń. Jeżeli chodzi o te zaległości, to do nas każdy podwykonawca może się zgłaszać, jeżeli generalny wykonawca zalega mu z płatnościami. My w takich wypadkach interweniujemy. Dotychczas wszystkie te interwencje kończyły się tym, że podwykonawcy pieniądze otrzymywali. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że tej zapłaty nie ma, no to wówczas tu są odpowiednie przepisy w warunkach kontraktu, które regulują to, że możemy jako inwestor wypłacić pieniądze za zrealizowane roboty bezpośrednio podwykonawcy, potrącając następnie tę sumę z faktury dla generalnego wykonawcy.
Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
No cóż, my kierowcy musimy się uzbroić w cierpliwość. Gdy będziemy wracali z nadmorza, należy się liczyć, że pomiędzy węzłami Rzęśnica i Dąbie będziemy jechali w bardzo, bardzo długim sznurze samochodów. Miejmy nadzieję, że nie będziemy stali w nieruchomym korku. No, możemy sobie życzyć wiele cierpliwości i zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z przedstawicielem firmy. Ta firma to Mostostal, wykonawca osiedla Panoramika na Warszawie. Mieszkańcy okolicznych budynków na osiedlu Arkońskim, ulica Zakole, protestują, ponieważ w nocy odbywa się wylewanie betonu na budowie właśnie tego osiedla. No i to oczywiście utrudnia wypoczynek albo go uniemożliwia. No i wczoraj rzecznik Mostostalu wyjaśniał, że ciągłość właśnie tego procesu wylewania betonu musi być zachowana i również jego szlifowania i stąd właśnie konieczność wykonywania tych prac również nocą. Ale nie do końca Krzysztof Kukliński rozumiał tłumaczenia pana rzecznika. No i właśnie nie ma to jak liczyć na naszych słuchaczy właśnie, którzy wiedzą, że beton dla nich nie ma żadnych tajemnic.
Witam, z tej strony Mariusz z Gryfina. Myślę, że to jest takie logiczne i troszkę potrzeba wyrozumiałości, jeżeli mają panowie jakiś etap pracy, w której muszą non-stop wylać jakąś ilość tego betonu, powiedzmy na strop czy poziom i do tego jest potrzeba kilku godzin ciągłej, stałej pracy wylewania tego betonu. Wydaje mi się, że nie ma się co dziwić, że tak długo to trwa. Pozdrawiam.
Dzień dobry, teraz się kłania Płoty. Jeżeli się rozpoczyna betonowanie, to betonowanie danej powierzchni musi być ciągłość. Nie można przerwać i na drugi dzień dolać. To musi być zachowana ciągłość tego i to wszystko. Dziękuję.
Witam, stały słuchacz Szczecin. Tak, słucham sobie tej audycji odnośnie wiązania betonu. Lanie płyty fundamentowej wiąże się po prostu z tym, że nie może ona zostać, samolanie nie może zostać przerwane z tego względu, żeby zachować wiązanie między poszczególnymi warstwami. Przerwanie prac na okres nocy czy tam kilkunastu godzin mogłoby spowodować po prostu nieprawidłowości konstrukcyjne. To wszystko.
Dzień dobry, Marcin. Prawdopodobnie chodzi o to, że w godzinach nocnych nie ma korków, dlatego jest betonowanie. Ileś tam betonowozów musi podjechać, a jakby były rane korki, to ten proces mógłby być zastopowany albo wydłużony. Dziękuję.
Przypomnę, to pociecha dla mieszkańców, że w pierwszym tygodniu lipca koniec tych głośnych prac ma nastąpić, więc jeszcze trochę i powinien być spokój i cisza pozwalająca Państwu w nocy wypocząć. To jest czas reakcji, 12.38. Z nami nasz kolejny gość, Natalia Andruczyk, rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, to Wojtek, stały słuchacz Radia Szczecin. Piątek wieczorem przywiozłem mojego tatę, który ma 78 lat, ze złamaną kością ramieniową. Mało tego, to przywiozła pogotowie z Choczna. Lekarze orzekli w Szczecinie, w Zdunowie, że musi być operacja, gdyż ta kość ramieniowa została całkowicie złamana. Tata został odesłany do domu, mimo kwalifikacji na operację i kazano mu przyjechać w sobotę następnego dnia rano na operację. Trudno, przeboleliśmy, tatę powoziłem, nie powiem, żeby nie cierpiał, ale jakieś większe boje było zdziwienie, kiedy w sobotę rano pojawiliśmy się o 8 rano w szpitalu, czekając 2,5 godziny na przybycie lekarza. Lekarz stwierdził, że w dniu dzisiejszym operacji nie będzie, dlatego że strajkują lekarze anestezjolodzy. Takich pacjentów, jak ja akurat czekałem z moim tatą, było przynajmniej 7 osób, nawet taka starsza pani na wózku, podsłyszałem, że aż z Kostrzynia cała rodzina ją przywiozła. I niestety wszystkich z kwitkiem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Czy rzeczywiście było tak albo jest tak, że mamy do czynienia z protestem, strajkiem anestezjologów?
Panie redaktorze, nie ma tutaj mowy o strajku, natomiast faktycznie w czerwcu trwały negocjacje pomiędzy specjalistami, anestezjologami a dyrekcją szpitala. Negocjowane były warunki umów lekarzy, w tym warunki finansowe. W pierwszej turze lekarze nie przystąpili do kontraktów, natomiast w przyspieszonym trybie wypracowaliśmy takie warunki, które doprowadziły ostatecznie do podpisania tych kontraktów. Dodatkowo nałożyło się na to także zwolnienie lekarskie dwóch lekarzy. Ten zespół przez pewien czas był okrojony i sytuacja, o której wspomina tutaj radiosłuchacz, wynikała właśnie z tego, że przez pewien czas lekarzy w oddziale było mniej. I my za tę sytuację oczywiście przepraszamy. Natomiast tak jak mówię, tutaj natychmiast zostały powzięte wszelkie kroki ku temu, żeby sprawna praca, bezpieczeństwo pacjentów i ta pewna stabilizacja została jak najszybciej jakby przywrócona. Mam informację, że już zwiększony został skład zespołu. Od 1 lipca startujemy dodatkowo nie tylko lekarze specjaliści, także lekarze rezydenci, także tutaj sytuacja już za chwilkę nam wróci do normy.
No właśnie, bo był też problem z rezydentami. Jest taka informacja z 1 lutego przede mną, że blisko 200 lekarzy rezydentów w trzech szczecińskich szpitalach wypowiedziało umowy, najwięcej w placówkach Przearkońskiej i Unii Lubelskiej. Ale to też już jest przeszłość,
nie,
tak?
Nie, to już jest przeszłość. Oczywiście tutaj już dawno kompromis został osiągnięty i lekarze pracują.
Czyli nie powinno być problemów z anestezjologami i operacje te planowe, oczywiście nie wspomnę o ratujących życie, bo tutaj zawsze jakaś
nie
obsługa,
będzie,
mam nadzieję,
nie
by była,
problemów.
Ale nie będzie problemów.
My sobie doskonale zdajemy sprawę, w jaki sposób takie tutaj działania organizacyjne wpływają na organizację przyjęcia pacjentów, natomiast jest to dla nas zawsze najważniejsze. Pacjenci są najważniejsi, także bardzo szybko staraliśmy się ten problem rozwiązać. Teraz, kiedy mamy zwiększoną kadrę, uruchomimy dodatkowe przyjęcia w weekendy, w sobotę i w niedzielę właśnie po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby te kolejki rozładować.
Dziękuję za te informacje. Natalia Andruczyk, rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:43. Teraz przenosimy się na Pomorzany. Mail pana Pawła, który przypomina się w pewnej ważnej sprawie dotyczącej problemu, który dotyczy wielu osiedli w naszym mieście. Szanowna redakcja, 11 kwietnia bieżącego roku była wyemitowana audycja we fragmencie poświęcona ewentualnemu montażowi szlabanów wjazdowych zamykających wjazdy na parkingi przy Alei Powstańców Wielkopolskich oraz przy ulicy Sierpowej, zabezpieczając miejsca parkingowe dla mieszkańców. Od wypowiedzi na żywo pana prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz minęły przeszło 2 miesiące i my mieszkańcy nie widzimy żadnego najmniejszego działania w tej sprawie ze strony zarządcy naszym mieniem. Nie ma żadnych pism ani ankiet. Prawdopodobnie sprawa ucichła z dniem 11 kwietnia 2018. I dalej pan Paweł pisze tak. Parking przy ulicy Sierpowej należący do członków SM Kolejarz ma zapewnić miejsca parkingowe tylko ich mieszkańcom, ponieważ obecnie 1/3 parkujących samochodów należy do właścicieli nie będących nawet mieszkańcami spółdzielni Kolejarz. Obecny stan rzeczy sprawia, że oprócz tego, że miejsca parkingowe są w pełni wykorzystane, to w dodatku wieczorem wąskie chodniki, które mają szerokość około 2 metrów, są zastawione na całej długości do połowy szerokości chodnika samochodami. Nie wiem, czy szerokość wąskiej drogi osiedlowej mającej swój przebieg wzdłuż budynku Sierpowa 813 spełnia wymogi drogi przeciwpożarowej, ponieważ ledwo przejeżdżają samochody osobowe oraz dostawcze, a samochody Straży Pożarnej są zdecydowanie szersze. Dlatego uważam, że chodniki powinny być zwolnione od samochodów dla pieszych, a droga mieć dostępną, pełną swoją szerokość i być w pełni przejezdna dla wozów Straży Pożarnej. Można jedynie to zapewnić poprzez montaż szlabanów i tym samym wstrzymanie parkowania samochodów nienależących do członków czy też mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. No właśnie, czy sprawa ucichła?
Mirosław Bajzert, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. To znaczy sprawa nie ucichła, dlatego że ankiety były przeprowadzone, jednak ilość odpowiedzi jest bardzo mała, to jest niespełna 40 kilka procent, w tym w pojedynczych budynkach nawet poniżej 40% tych trzech, które objęły te ankiety. Gdyby brać pod uwagę wyłącznie głosy mieszkańców, no to nie wyrazili zgody ani na zamontowanie szlabanu, ani na te miejsca postojowe, parkingowe.
W tych 40% ankiet, o których pan mówił, tak? Gdyby to wziąć pod uwagę, to wtedy większość z tych 40%...
Gdyby pod uwagę, to wynik jest negatywny na obie odpowiedzi.
I co dalej w związku z tym?
Będziemy to analizować jeszcze pod kątem, jak ta sytuacja się rozwija, jak ten sposób parkowania tam wygląda, bo też mieszkańcy mają swoje pomysły na rozwiązanie tego problemu. Oczywiście są różne grupy, mają różne interesy. Będziemy to analizować i myślę, że No albo ten stan rzeczy pozostanie taki, jaki jest, a wiadomo, że tych miejsc parkingowych no nie zwiększymy, nie będzie ich więcej. No albo mieszkańcy też, czy na jakimś zebraniu naszym, czy poprzez również być może inną ankietę dojdą do wniosku, żeby tę sprawę rozwiązać, z tym, że no większa ilość osób powinna się jednak zaangażować, bo to są dosyć duże koszty.
A w jaki sposób państwo te ankiety dystrybuowali wśród mieszkańców? Czy to było wrzucane do skrzynek na listy?
Tak, my te ankiety wrzucamy do skrzynek na listy, tak żeby każda osoba, która ma tytuł prawny do lokalu, mogła je otrzymać i mogła zwrotnie do nas je przekazać. Tak, w ten sposób to realizujemy.
Zastanawiam się, panie prezesie, jak państwu pomóc w tej patowej sytuacji. Może rozwiązaniem byłoby to, kiedy są jakieś odczyty podzielników ciepła, wodomierzy, czy może dozorczynie wysłać do lokatorów, żeby każdy po prostu w ankiecie wypowiedział się jednoznacznie, podpisał, czy też, no nie wiem, taki podpis, deklarację włożył do koperty.
Ja myślę, że ten sposób, który dzisiaj realizujemy, jest odpowiedni. No tutaj jednak ta frekwencja odpowiedzi i chęć udzielenia w ogóle odpowiedzi jest taka, a nie inna. Ja myślę, że to być może za jakiś czas ulegnie zmianie, kiedy mieszkańcy będą świadomi, że jednak ta większość będzie decydować, bo to jest z reguły tak, że jak podejmie się jakąś decyzję, nawet jeżeli jakaś większość podejmie decyzję, ale nie jest to zdecydowana większość, powiedzmy sobie, w całej tej społeczności, no to potem oczywiście zaraz pojawiają się głosy przeciwne, które jakby zarzucają tutaj, że na przykład zarząd chce realizować jakąś swoją politykę, to oczywiście nie ma miejsca, bo chcemy to rozwiązać tak, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. W tym, że nie będą zadowoleni wszyscy, to oczywiście jest oczywiste w tej sytuacji.
To wróćmy do meritum. Przypomnijmy, około 40% średnio mieszkańców odpowiedziało na ankietę i generalnie tak. Większość tych mieszkańców, którzy odpowiedzieli na ankietę, jest przeciwna temu, żeby postawić szlabany wjazdowe na parkingi należące do spółdzielców i do spółdzielni.
Dokładnie.
Więc w takim razie proszę powiedzieć, jak długo teraz państwo będziecie się mierzyli z jakąś ostateczną decyzją?
No trudno w tej chwili powiedzieć, bo też zobaczymy, czy jakieś inicjatywy się nowe pojawią, bo były takie uwagi też Rady Osiedla, która proponowała, żeby tę kwestię pozostawić na takim etapie, jakim jest, to znaczy tak jak dawniej, jak można było powiedzieć, czyli bez inwestowania tam ewentualnie w tego typu rozwiązania, więc na razie zostawimy. Będziemy to obserwować, mówię, okres wakacyjny to też może być troszeczkę inny i myślę, że na jesień być może po tym okresie wakacyjnym też się ujawnią jakieś, powiedzmy sobie, pomysły w tym zakresie. To trudno w tej chwili nam też odpowiedzieć. No na siłę nie chcemy niczego forsować, bo jak mówię, to są kosztowne rozwiązania. Nie chcemy, żeby później też nam zarzucano, że wydajemy pieniądze spółdzielcze tak bez, no, na podstawie małej ilości tych ankiet.
Czyli na razie pozostanie jak jest. To wynika ze słów pana prezesa spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. No cóż, ci, którzy nie wzięli udziału w tym takim referendum, w głosowaniu, to są na ogół osoby, które są niezainteresowane, czyli mówią takiej inicjatywie nie. Tak to należy rozumieć, ale trudno nie przyznać racji panu Pawłowi, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo przeciwpożarowe. A to jest problem wielu naszych osiedli. Strażacy także o tym informują, ale pytanie, czy strażacy mogą wymóc na zarządcach to, żeby była przejezdność dla wozów straży pożarnej i dla innych służb ratunkowych w przypadku właśnie pożaru czy innego gwałtownego zdarzenia, kiedy potrzebna będzie pomoc. Pytanie, dlaczego u nas nie dmucha się na zimne, tylko czeka na jakąś tragedię, problem i wtedy dopiero pojawią się rozwiązania. Czy powinno być tak, że jakoś to będzie? No nie, zdecydowanie nie. Pan prezes mówił tutaj, że obserwuje sytuację i nowe inicjatywy. Może to jest ukłon w stronę pana Pawła, żeby obejść razem z innymi lokatorami, którzy chcą takich szlabanów przysierpowej i powstańców wielkopolskich, wszystkich mieszkańców, wystosować petycję i może jednak takie szlabany się pojawią, bo na razie sytuacja wydaje się być patowa. To jest czas reakcji, 12:50. Teraz przenosimy się poza Szczecin. Posłuchajmy telefonu, przypomnijmy sobie, sprzed kilku dni.
Dzień dobry, moje nazwisko Mikołajczyk Małgorzata. Dzwonię z wsi Rokita w sprawie wieży stawiają nam między budynkami, już nie wiemy co robić. Pisaliśmy różne pisma do różnych instytucji. Część pism dostaliśmy także od gminy negatywne. Chciałabym się po prostu dopytać, co by można było z tym fantem zrobić. Wysłaliśmy też pismo do gminy przy Biernowie. Wysłaliśmy też poprzez gminę do kolegium odwoławczego. Sprawa dalej leży w tłoku, nie rozstrzygnięta, a była wysłana 5 lutego 2018 roku. A teraz też żeśmy pisali pismo do sądu administracyjnego. Także jesteśmy w kropce. Co by tu można było zrobić? Czekam na wiadomość.
No właśnie, jak mówiła pani Małgorzata, mieszkańcy są w kropce, ale nie do końca. Postanowili podjąć pewne działania. Przy naszym telefonie jest pani Małgorzata Mikołajczyk, mieszkanka Rokity. Dzień dobry. Halo?
Małgorzata Mikołajczyk.
Dzień dobry. Pani Małgosiu, proszę powiedzieć, zdecydowaliście się na protest, tak?
Tak, zdecydowaliśmy się na protest w miejscowości Rokita, dlatego że nie mamy pomocy i tylko zostało nam już tylko naprawdę desperacyjnie zrobić protest. Bo dzisiejszego dnia też dostaliśmy doręczenie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że nie mamy dość dokumentów, żeby to wstrzymać. Także nam nic nie pozostaje w tej chwili.
A czy zamierzacie państwo uzupełnić dokumenty i czy macie do pomocy jakiegoś prawnika?
Tak. Będziemy się starali to udokumentować, będziemy do końca walczyli, tak?
Proszę powiedzieć, na czym polega państwa protest?
Będziemy dzisiaj blokowali ulicę do skutku, a jak nie pomoże, to będziemy jeszcze raz to robili, żeby osiągnąć swój cel.
Jaka to jest ulica? Czy to jest jakaś przelotowa droga?
Nie, to jest miejscowość Rokita, tylko i tu bliżej, jak tu panu wytłumaczyć, byłego sklepu, co kiedyś był tu w Rokicie, koło stacji disco.
Czy kierowcy jadący tranzytem przez to miejsce, przez Rokitę, mogą spodziewać się utrudnień?
Myślę, że nie, bo po tej godzinie aż dlatego wybraliśmy tą godzinę, żeby nie było aż tak bardzo utrudnień na jezdni. Wręcz przeciwnie, też dostarczyliśmy do gminy wniosek o protest, tak?
Jaka to godzina tego protestu? To będzie godzinny
będzie
protest?
Będzie godzina 16, od godziny 16 do 18.
Na naszej antenie gościła Lilia Ławicka, wójt Przybiernowa, która mówiła, i rzeczywiście tak jest, że maszt staje na gruncie prywatnym i jeżeli wykonawca, inwestor dostarcza wszystkie dokumenty, no to gmina niewiele może zrobić. Czy pani się z tym zgadza?
Nie, to jest nieprawda. Ja miałam też taki przypadek odnośnie wieży, i ja dostałam jako sąsiad powiadomienie listowne. My tutaj dopiero po jakichś pismach do gminy dopiero zaczęli nam wpływać pisma poinformujące. To nie jest tak prawdą, jak pani wójt Lidia Ławicka twierdzi, bo było na internecie, na stronie naszej gminy. Tu musi też wiedzieć, że jest dużo osób, grono osób starszych. To nie ma, że wszyscy mają internet i nie każdy śledzi strony oczywiście. Dlatego ja uważam, że powinna przynajmniej być rozmowa odnośnie tej wieży, tak? Z naszym społeczeństwem mieszkańców Rokity, tak?
Nic. A czy była jakaś rozmowa wójt z państwem?
Nie było rozmowy ani z panem wójtem, ani nie było rozmowy z panem, który jest właścicielem działki.
A tym bardziej
i też
z inwestorem.
Nie było rozmowy oczywiście z Orange, tak?
Czyli państwa protest dzisiejszy w godzinach 16-18 ma wymiar takiego dania znaku, że mieszkańcy się nie godzą na tę inwestycję.
Nie,
jesteście państwo zgodni, jak jeden mąż, można powiedzieć,
tak,
z wyjątkiem oczywiście właściciela terenu?
Tak jak ja mówiłam wcześniej, my nie jesteśmy przeciwni tej budowie, tak? Tylko nie w tym miejscu. Bo to jest, mówię, to jest miejsce, gdzie od pierwszego budynku to jest 30 metrów, a troszeczkę dalej jest 50 metrów ta antena, tak?
Czy budowa się już rozpoczęła?
Tak, rozpoczęła się.
No właśnie, tak jest, że państwo możecie słać protesty i tak dalej, ale okazuje się, że pomimo takich protestów czy zastrzeżeń budowa ruszyła i tak to bywa w przypadku takich inwestycji. Pani Małgorzato, dziękuję pani za rozmowę. My oczywiście sprawie będziemy się przyglądać. Zapytamy między innymi wojewódzkiego zachodniopomorskiego inspektora ochrony środowiska o to, na ile takie inwestycje mają wpływ na zdrowie mieszkańców. No i oczywiście my państwu możemy życzyć udanego protestu, żeby on odniósł skutek. No i tak jak pani zapowiedziała, przypominamy, że państwo uzupełnią dokumenty i ponownie skierujecie sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Mhm.
Dziękuję
ja
pani.
Jeszcze tylko, jeżeli mogę coś króciutko, dodać. Tak. Że w odniesieniu do wypowiedzi pani Lidii tej Ławickiej,
tak, wójta,
że protestuje tylko 10 osób, to nie jest prawdą. Dostała listę, gdzie jest 100 osób.
Dziękuję za te wyjaśnienia.
Rokita.
Małgorzata Mikołajczyk, mieszkanka gminy Rokita. My również dziękujemy. To był Czas Reakcji.
Dziękuję. Na widzenia.